Rozdział 11. Umundurowanie Atosa. Młodzieniec uciekał, a ona jeszcze mu wygrażała z otwartego okna. W chwili, gdy straciła go z oczu, padła zemdlona na podłogę. D'Artagnan był tak dalece wzburzony, że nie troszcząc się i nie myśląc, jak Ketty da sobie radę, przebył pół Paryża, biegnąc ciągle i zatrzymał się dopiero u drzwi mieszkania Atosa. Przebiegł podwórze, przeskoczył jednym tchem dwa piętra i pukał do drzwi Atosa, co sił starczyło. Zbudzony Grimaud przyszedł otworzyć, ledwie rozszerzając zaspane oczy. D'Artagnan wpadł do przedpokoju tak raptownie, że o mało go nie przewrócił.
— Hola! — zawołał. — Czego chcesz, głupia dziewczyno?
D'Artagnan odrzucił zasłonę i oswobodził ręce spod płaszcza. Na widok wąsów i gołej szpady rozespany służący spostrzegł, że ma do czynienia z mężczyzną i pewny był, że to musi być złodziej albo morderca.
— Na pomoc! Na pomoc! Ratujcie!
— zaczął wrzeszczeć. — Cicho bądź, potępieńcze! — rzekł młodzieniec. — Czyż mnie nie poznajesz? Gdzie jest twój pan?
— Pan D'Artagnan! Czy podobna?
— Grimaud! — odezwał się Athos, wychodząc z pokoju. — Zdaje mi się, mój chłopcze, że ośmielasz się rozmawiać.
— O, panie...
— Cicho! Grimaud nie odważył się już ust otworzyć. Wskazał tylko ręką D'Artagnana. Athos poznał towarzysza i pomimo swej powagi wybuchnął śmiechem szalonym, co usprawiedliwiało dziwaczne przebranie, na które patrzył. Kapelusz przekrzywiony, spodnie opadające na pięty, rękawy zakasane i wąsy najeżone ze wzruszenia. — Nie śmiej się, przyjacielu — zawołał D'Artagnan. — Na Boga żywego nie śmiej się, bo klnę się na moją duszę i powtarzam, nie ma się z czego śmiać. Mówił to uroczyście i ze zgrozą tak rzetelną, że Athos ujął go zaraz za ręce, wołając —
Możeś ranny, przyjacielu drogi. Jakiś ty blady.
Nie, nie, lecz zdarzył mi się wypadek okrutny. Czy sam jesteś, Atosie? I D'Artagnan wpadł do pokoju Atosa.
No, opowiadaj,
rzekł tenże, zamykając drzwi na klucz dla bezpieczeństwa. Król może nie żyje, albo zabiłeś kardynała. Widzę, że jesteś strasznie pomieszany. Mów, dusza mi zamiera z niepokoju. Atosie... Rzekł D'Artagnan, zdejmując kobiece ubranie i zostawszy w jednej koszuli. Atosie, przygotuj się do usłyszenia historii nieprawdopodobnej, niesłychanej.
Włóż najpierw ten szlafrok,
rzekł poczciwy muszkieter przyjacielowi.
Słucham cię teraz.
Otóż, odpowiedział D'Artagnan, nachylając się do ucha Atosa i zniżając głos. Milady ma wypiętnowany kwiat lilii na ramieniu.
O!
Jęknął Athos, jak rażony kulą w serce. — Powiedz mi — ciągnął D'Artagnan — czyś pewny, że tamta nie żyje?
— Tamta?
— powiedział Athos głuchym głosem, że zaledwie go D'Artagnan usłyszał. — Tak, ta, o której opowiadałeś mi niedawno w Amiens. Athos westchnął głęboko i ukrył twarz w dłonie. — Ta, o której mówię — kończył D'Artagnan — ma także 26 do 28 lat.
Blondynka?
Tak.
Oczy jasno-niebieskie, dziwnie przejrzyste, rzęsy i brwi czarne?
Tak.
Wysoka, dobrze zbudowana. Brak jej zęba bocznego z lewej strony?
Tak.
Kwiat lilii mały, czerwony, trochę zatarty jakby od przykładania maści?
Tak.
Mówisz jednak, że jest Angielką.
Nazywają ją Milady, lecz może przecie być francuską, a Lord Winter nie jest jej bratem rodzonym, tylko szwagrem.
D'Artagnanie, muszę ją koniecznie zobaczyć.
Strzeż się, Atosie, strzeż się. Chciałeś ją zabić kiedyś. Pamiętaj, że zdolna ci zapłacić podobną monetą, tylko że ona nie chybi.
Nie będzie śmiała, nie odezwie się, bo by się zdradziła.
Jest zdolna do wszystkiego. Czy widziałeś ją kiedyś w gniewie?
Nie,
odrzekł Athos. To dzikie zwierzę, tygrysica, pantera. Atosie, mój drogi. Boję się, czy nie ściągnąłem na nas obydwóch nieszczęścia, czy nie rozdrażniłem, nie pobudziłem do zemsty tej okrutnej kobiety. Opowiedział następnie wszystko. Bezrozumną złość Milady i jej pogróżki śmierci.
Masz rację i na mą duszę widzę, że gra nie warta świeczki,
rzekł Athos.
Szczęśliwie się zdarza, że pojutrze opuszczamy Paryż. Idziemy według wszelkiego prawdopodobieństwa na La Rochelle. A gdy wyruszymy w drogę...
Pójdzie ona na koniec świata za tobą, Atosie, jeżeli cię tylko pozna.
Pozwól, przyjacielu, niech ja jeden będę ofiarą zemsty tej strasznej kobiety.
O, mój drogi, co mnie obchodzi, że będzie godziła na moje życie? Rzekł Athos. Czy sądzisz, że mi tak bardzo chodzi o to marne istnienie?
Przeczuwam straszną tajemnicę w tym wszystkim, Athosie. Ta kobieta jest szpiegiem kardynała, to pewne.
Życzę ci zatem, ażebyś się pilnował bacznie. Kardynał może być zachwycony odwagą twoją i sprytem z powodu sprawy londyńskiej. Niemniej przeto nienawidzi cię za to, że ci się powiodło. Jawnie o nic cię nie może oskarżyć, a jednak chce wywrzeć zemstę, więc powtarzam ci raz jeszcze. Miej się na baczności. Nie wychodź sam nigdy. Jedząc, strzeż się trucizny. Nie dowierzaj nikomu i niczemu. Strzeż się własnego cienia.
Całe szczęście, rzekł D'Artagnan, że trzeba tylko do pojutrzejszego wieczoru chodzić po Paryżu, bo gdy wyruszymy do armii, spodziewam się, że tam tylko z nieprzyjacielem ojczyzny będzie robota.
Tymczasem, rzekł Athos, nigdzie cię samego nie puszczę. Wracaj na ulicę de Fossoyer. Będę ci towarzyszył.
To wprawdzie bardzo blisko, lecz jakżeż ja pójdę tak, jak jestem ubrany?
Masz słuszność, rzekł Athos i zadzwonił. Wszedł Grimaud. Athos pokazał mu namigi, aby poszedł do D'Artagnana i przyniósł ubranie. Ależ to wcale nie przyspiesza naszego umundurowania, kochany przyjacielu, rzekł Athos. Albowiem, jeśli się nie mylę, zostawiłeś swoje ubranie u Milady, która nie będzie na tyle uprzejma, by ci je zwrócić. Całe szczęście, że posiadasz szafir w pierścionku.
Szafir do ciebie należy, kochany Athosie. Czyż nie mówiłeś, że to twój klejnot rodzinny?
Tak, mój ojciec kupił go za 2000 talarów, jak mi to sam opowiadał niegdyś. Dostałem go od matki, a ja, głupi szaleniec, zamiast zachować pierścień jak relikwię świętą, podarowałem tej nędznicy.
Zatem, mój drogi, odbierz ten pierścień jako drogą pamiątkę.
Ja miałbym wziąć ten pierścionek, który był w ręku podłej istoty? Nigdy, D'Artagnanie. Słuchaj, ten pierścień jest skalany.
Więc go sprzedaj.
Sprzedać klejnot pochodzący od matki? Przyznaję, że uważałbym to za świętokradztwo.
No to go zastaw. Pożyczą ci na niego 1000 talarów co najmniej. Z taką sumą dasz sobie radę w obecnej potrzebie. A później, kiedy pierwsze pieniądze przyjdą, wykupisz z zastawu i wróci on do ciebie czysty, obmyty z plam przeszłych, ponieważ przejdzie przez ręce lichwiarzy.
Jesteś nieocenionym towarzyszem, mój drogi, rzekł Athos. Wesołością nieprzebraną podnosisz z upadku umysł pogrążony w rozpaczy. Dobrze, zastawmy ten pierścień, lecz pod jednym warunkiem.
Pod jakim?
500 talarów będzie dla ciebie, 500 dla mnie.
Cóż ty sobie myślisz, Athosie, ja nie potrzebuję nawet czwartej części tej sumy, a sprzedawszy siodło, będę już ją posiadał. A przy tym, zdaje się, nie pamiętasz, że ja mam pierścionek kosztowny,
który daleko więcej cenisz niż ja swój, przynajmniej tak mi się zdawało.
Tak, masz słuszność, ponieważ w okolicznościach nieprzewidzianych może on nas wybawić nie tylko z wszelkiego kłopotu, ale jeszcze i z wielkiego niebezpieczeństwa. To nie jest diament jedynie drogocenny, to zaczarowany talizman.
Nic nie rozumiem, lecz wierzę temu, co mówisz. Wracając do pierścionka mojego, a raczej do twojego, weźmiesz połowę sumy, którą nam dadzą, albo rzucę go na dno sekwany i bardzo wątpię, czy jak Polikratesowi zwróci go nam jakaś grzeczna i usłuszna rybka.
Kiedy tak, to przyjmuję, rzekł D'Artagnan.
Grimaud powrócił w towarzystwie Planchetta, który niespokojny o swojego pana i ciekawy ujrzeć, co mu się przytrafiło, skorzystał ze sposobności i sam osobiście przyniósł ubranie. D'Artagnan odział się pośpiesznie, Athos uczynił tak samo. Gdy już obydwaj mieli wychodzić, zwrócił się do Grimaud z takim ruchem, jak człowiek biorący kogoś na cel. Grimaud w tej chwili zdjął muszkiet ze ściany i podążył za panem. Przybyli bez żadnego wypadku na ulicę de Fossoyer. Bonancier stał u progu i patrzył drwiąco na D'Artagnana.
— Ehe, mój kochany lokatorze! — odezwał się. — Śpieszże się! Masz teraz śliczną, młodą dziewczynę, która czeka na ciebie, a kobiety, jak ci wiadomo, nie lubią, gdy im każą czekać.
— A, to Ketty! — zawołał D'Artagnan i pobiegł co prędzej do siebie. Rzeczywiście na schodkach prowadzących do pokoju siedziało biedne dziewczę, przytulone do drzwi, drżąc ze strachu. Skoro tylko go zobaczyła, zawołała
— Obiecałeś mi opiekę, przyrzekłeś mnie obronić od jej gniewu. Pamiętaj, że ty mnie zgubiłeś.
— Przyrzekłem i dotrzymam — odpowiedział D'Artagnan. — Bądź spokojna, moja Ketty. — Ale opowiedz no mi, co się tam działo po moim odejściu?
Czyż to podobno opowiedzieć?
Zaczęła Ketty. Na jej krzyki cała służba nadbiegła, pani pieniła się ze złości. Jakie są na świecie przekleństwa i wymysły, wszystkie spadły na twoją głowę. Wtedy to przyszło mi na myśl, że przypomni sobie, jak przez mój pokój dostałeś się do jej sypialni i domyśli się, że jestem twoją wspólniczką. Zabrałam więc trochę pieniędzy, jakie miałam, zabrałam co lepsze ubranie i uciekłam co prędzej.
Biedne dziecię, cóż ja ci poradzę? Ja sam wychodzę na wojnę pojutrze.
Rób ze mną co chcesz, wypraw mnie z Paryża, choćby nawet z Francji.
Nie mogę cię przecie wziąć ze sobą, idąc oblegać La Rochelle, rzekł D'Artagnan.
Wiem o tym, lecz możesz umieścić mnie gdziekolwiek na prowincji, u jakiejś znajomej damy, w swoich stronach rodzinnych na przykład.
O, moja droga, tam, gdzie ja się urodziłem, nie trzymają pokojowych. Damy same się ubierają. Ale poczekaj, no. Zdaje mi się, że poradzimy jakkolwiek. Planchet, ruszaj do pana Aramisa. Proś go, niech przyjdzie co prędzej. Powiedz, że mamy coś nader ważnego.
Aha, rozumiem, rzekł Athos. Dlaczego jednak nie poślesz po Portosa? Może by jego margrabina...
Margrabina, protektorka Portosa, każe się ubierać dependentom swego męża. Odparł Athosowi ze śmiechem. A przy tym Ketty nie chciałaby zamieszkać przy ulicy Uzurs, nieprawdaż, Ketty?
Wszystko mi jedno, pójdę dokąd tylko panowie chcecie. Odparła Ketty. Gdziebym się mogła dobrze ukryć i nikt by nie wiedział, gdzie jestem.
Teraz, Ketty, kiedy się rozłączymy i ma się rozumieć, nie jesteś już o mnie zazdrosna.
O, panie D'Artagnanie, z bliska czy z daleka będę cię zawsze kochała.
Do wszystkich diabłów z taką stałością, mruknął Athos.
O, ja także, droga Ketty, odezwał się D'Artagnan. Nie przestanę cię nigdy kochać, bądź pewna. Lecz odpowiedz mi szczerze na jedno pytanie. Czy nie mówiono u was o młodej kobiecie, którą pewnej nocy porwano i która zniknęła bez wieści?
Poczekaj pan, lecz na Boga, panie rycerzu, czyżbyś jeszcze i tę kobietę kochał?
Nie, nie. Jeden z moich przyjaciół za nią przepada. Athos, którego tu widzisz.
Ja?
Krzyknął Athos takim głosem, jak gdyby na jaszczurkę nadepnął.
Ty, nie zapieraj się. Ciągnął D'Artagnan, ściskając go za rękę. Wiesz dobrze, jak my wszyscy interesujemy się nieszczęśliwą panią Bonancier, a Ketty nas nie zdradzi, prawda, moja droga? Trzeba ci wiedzieć, dziecko kochane, że to żona tego obrzydliwego koczkodana, którego spotkałaś przed domem, idąc do mnie.
O mój Boże, zawołała Ketty. Przypomniałeś mi pan mój przestrach, czy on mnie aby nie poznał?
Więc już widziałaś tego człowieka?
Przychodził dwa razy do Milady.
To tak? I kiedyż był?
Mniej więcej 2 tygodnie temu.
Spodziewałem się tego.
Wczoraj także przychodził.
Wczoraj wieczorem?
Tak, na chwilę przed przyjściem pana.
Mój drogi Athosie, jesteśmy otoczeni szpiegami.
Cóż, Ketty, sądzisz, że cię poznał? Nasunęłam wprawdzie na twarz zasłonę, lecz może już przedtem mnie poznał.
Proszę cię, Athosie, zejdź na dół. On cię najmniej z nas wszystkich podejrzewa i zobacz, czy stoi jeszcze przed drzwiami.
Athos wyszedł i powrócił zaraz.
Nie ma go nigdzie, a dom zamknięty.
Poszedł z raportem. Poszedł donieść, że wszystkie ptaszki są obecnie razem w klatce.
Ulotnijmy się zatem, rzekł Athos.
Planchet zostanie i doniesie nam, co nastąpi.
Chwilkę, przyjacielu. Posłaliśmy po Aramisa, trzeba zaczekać.
Sprawiedliwie mówisz. Czekajmy na Aramisa.
Aramis właśnie wchodził. Przedstawiono mu rzecz całą i wytłumaczono, że musi jak najrychlej znaleźć miejsce dla Ketty u którejś z wielkich dam, z którymi się przyjaźnił. Aramis zamyślił się i zaczerwienił okrutnie, a potem rzekł:
czy naprawdę zależy ci na tym, kochany D'Artagnanie?
Będę ci wdzięczny do śmierci.
Pani de Bois-Tracy zapytywała mnie przez swoją przyjaciółkę mieszkającą na prowincji, czy wypadkiem nie mógłbym jej przysłać osoby godnej zaufania do jej osobistych usług. Otóż, kochany przyjacielu, jeżeli możesz zaręczyć, że ta oto panienka...
O, panie...
zawołała Ketty. Będę wdzięczna i poświęcę się cała na usługi osobie, która da mi możliwość opuszczenia Paryża.
Skoro tak, kochana panienko, rzekł Aramis, to wszystko będzie dobrze. Usiadł przy stoliku, napisał parę słów, zapieczętował pierścionkiem i oddał do rąk Ketty.
Obecnie, moje dziecko, odezwał się D'Artagnan, wiesz, że równie dla nas, jak i dla ciebie niebezpiecznie tutaj zostawać, zatem rozłączmy się. Znajdziemy się kiedyś w lepszych czasach.
Gdziekolwiek i kiedykolwiek się spotkamy, rzekła Ketty, zastaniesz mnie pan zawsze równie kochającą jak obecnie.
Przysięga gracza,
mruczał Athos, gdy D'Artagnan odprowadzał Ketty na schody. Nie za długo młodzi ludzie pożegnali się, przyrzekając zejście o 4:00 u Athosa i zostawili Planchetta na straży mieszkania. Aramis powrócił do siebie, zaś Athos i D'Artagnan zajęli się zastawianiem szafira. Jak przewidział nasz Gaskończyk, z łatwością znaleziono amatora, który pożyczył na pierścionek 300 pistoli. W dodatku Żyd, dający pieniądze, nadmienił, że gdyby zdecydowano się sprzedać klejnot, bardzo przypadający mu do gustu jako odpowiadający drugiemu, posiadanemu przez niego, natychmiast wyliczyłby na stół 500 pistoli. Athos i D'Artagnan z ruchliwością ludzi wojskowych, a w dodatku jako prawdziwi znawcy, w ciągu niespełna 3 godzin zakupili wszystko, co było niezbędne do całkowitego umundurowania dla muszkietera. Przy tym Athos był hojny jak wielki pan do szpiku kości. Muszkieter wynalazł pod wierzch okazałego konia andaluzyjskiego, czarnego jak heban, o sierści lśniącej, nozdrzach rozdętych, z nóżką suchą i zgrabną, pełnego ognia, i to 6-latka zaledwie. Obejrzał go okiem znawcy i żadnej wady nie odkrył. Zaceniono mu 1000 liwrów. Athos odliczył na stół 100 pistoli. Grimu też dostał konia, przysadzistego i wytrwałego Pikardyjczyka, za którego zapłacono 300 liwrów. Po kupieniu siodła na tegoż konia i zbroi dla Grimu nie pozostało Athosowi ani szelonga ze 150 pistoli. D'Artagnan ofiarował przyjacielowi część sumy, jaka na niego przypadła, z zastrzeżeniem zwrotu, gdy będzie w możności oddania. Athos w odpowiedzi wzruszył ramionami. — Ile to Żyd dawał za szafir, chcąc go nabyć na własność? — zapytał. — 500 pistoli. Znaczy 200 pistoli więcej. 100 dla ciebie, 100 dla mnie. Ależ to majątek, mój przyjacielu. Idź prędzej do tego Żyda. — Jak to? — Czyżbyś pragnął? — Pierścionek ten stanowczo przypominałby mi nader smutne okoliczności. Z drugiej strony, czyż będziemy kiedyś w posiadaniu 300 pistoli, aby go wykupić? W ten sposób tracimy 2000 liwrów. Idź, idź, kochany D'Artagnanie, powiedz mu, że pierścionek należy do niego i powracaj z 200 pistolami.
Namyśl się jeszcze, Athosie.
Trudno bardzo o gotówkę obecnie, trzeba się poświęcić. Idź, nie czekając, D'Artagnanie. Grimu będzie ci towarzyszył wraz ze swoim muszkietem. D'Artagnan powrócił w 30 minut z 2000 liwrów bez żadnego wypadku. Takim zbiegiem okoliczności Athos znalazł pod ręką potrzebne na wyekwipowanie pieniądze, których nie spodziewał się wcale.